Cześć, tu podcast The Movie Thrift. Przy mikrofonach Dawid Bartodziej
i Dawid Lesiak.
Witamy Was w 26. wyjątkowym dla nas odcinku, bo nagrywanym w warunkach może niekoniecznie przymusowej, ale na pewno samonarzuconej kwarantanny. W związku z czym zamiast siedzieć sobie bezpiecznie i komfortowo w przestrzeniach poznańskiego zamku, siedzimy w swoich mieszkaniach i łączymy się przez Zooma. Tak jak zwykle wybraliśmy sobie dwa filmy do omówienia, tym razem będą to jeszcze kinowe Sound of Metal, a także obiecująca młoda kobieta.
Sound of Metal w reżyserii Dariusa Mardera to taka historia o tym, jak zacząć od nowa. Historia o Rubenie, muzyku black metalowego zespołu, który traci słuch i przez to w zasadzie traci całe swoje życie.
Co, podobał Ci się Sound of Metal? Ja mam wrażenie, że to jest ten film, który w tym roku będzie tokenowym przedstawicielem kina niezależnego wśród mainstreamowych dyskusji filmowych. No ale czy zasługuje na aż takie wielkie uznanie, jakim został obdarzony? Moim zdaniem nie. Nie uważam, że to jest zły film. Jest spoko, jest dobry. Ma ciekawy temat, który w bardzo konsekwentny sposób eksploruje. Natomiast to, co w nim ma wykraczać, poza tę prostą, bo to w końcu jest prosta historia, czyli jakieś tam głębsze przemyślenia na temat kruchości wszystkich rzeczy i na temat potrzeby odnalezienia ścieżki w głąb siebie, ale tylko i wyłącznie do pewnego stopnia, bo jak w pewnym momencie stwierdza sam bohater, nie będzie siedział na dupie przez całe życie, tylko musi wracać i dalej robić swoje rzeczy już po tym, jak się nauczy żyć bez słuchu. To są takie dość banalne sprawy. W sensie film dla mnie dużo traci w momencie, w którym postanawia, że mimo że to się może nie wydawać, to jednak jest pewna głębia w ciszy i w tym, że można usiąść i oddalić się od całego zgiełku dnia, tak żeby spojrzeć w głąb siebie i zrozumieć, że tam jest prawdziwe niebo. To być może nie jest jakoś, nie wiem, ekscytująca intelektualnie myśl. Cała reszta jest fajna. Fajne są te ujęcia koncertowe, kiedy jest bardzo mocny fokus na Ahmeda, jest skamerowany w zasadzie tylko on na bez cięcia na statycznym ujęciu. Słyszymy gdzieś tam jednak mimo wszystko w tle, nawet wtedy, kiedy on słyszy, to i tak słyszymy to w tle, jak tutaj widownia wiwatuje, jak jego dziewczyna, z którą jest w zespole, wykonuje swoje partie wokalne, natomiast jesteśmy w pełni skoncentrowani na tym, jak Ahmed, czy też jak Ruben wali po garach. Więc to bardzo ładnie zrobione, też nie jest łatwym takie wycyzelowanie fragmentu przestrzeni i też ograniczenie go w przestrzeni audio w momencie, w którym znajduje się w małej sali koncertowej, w której jest ekstremalny hałas, a tutaj się to jednak twórcom udaje. No ale no tak, no to jeżeli chwalić ten film, to na tym poziomie. Tu fajnie zrealizowane audio, tam fajnie złapane małe, wąskie, krótkie ujęcie, ale jak już się zaczynają bawić twórcy w apostołów dnia codziennego, to przestaje być tak miło.
Trochę postaram się wybronić kilka rzeczy, no bo koniec końców to nie jest zły film, ale faktycznie może nie zasługuje aż na tyle nominacji. Ten film stoi aktorstwem, stoi zdjęciami i czułym spojrzeniem reżysera i operatora na obie te pogubione postaci, które no mają wiele problemów emocjonalnych, ponieważ mają jakąś tam skomplikowaną przeszłość i pewnie wiele różnych demonów gdzieś tam w nich czyha. Stąd taka, a nie inna muzyka. Ruben to postać, która jest narkomanem, oczywiście niebiorącym i czystym, natomiast Lou, jego dziewczyna, ma gdzieś tam w przeszłości miała chyba problemy psychiczne dość poważne, bo widzimy blizny na jej rękach, na jej dłoniach, które sugerują próbę samobójczą. Wiesz co, no to jest film pytający o zatrzymanie się i co w momencie, kiedy ustaje szaleństwo. Szaleństwo współczesnego, kreatywnego człowieka z mitycznego zachodu. I to tutaj wydaje mi się tak ciekawe, że to jest jakby aktualne pytanie, co się dzieje z ludźmi w momencie, kiedy to codzienne, zwariowane życie człowieka XXI wieku nagle się zatrzyma. Gdzie oni podążają i czy nie spadną z powrotem w swoje dołki, tak jak bohaterowie sam of Metal.
Myślisz, że można tak patrzeć na nich? Wydaje mi się, że to jest trochę przesada, bo sytuacja Ahmeda jest o tyle... będę go nazywał Ahmedem cały czas. Sytuacja Rubena jest o tyle charakterystyczna, że on jednak mniej, przynajmniej moim zdaniem, ma tutaj być reprezentantem właśnie takiego kreatywnego, 21-wiecznego człowieka. Raczej jest jednostką niż reprezentantem zbiorowości. Uważam, że to, w jaki sposób została przedstawiona gdzieś półsłówkami w didaskaliach jego historia, bardziej nam pokazuje postać, która kiedyś potrzebowała ucieczki, a teraz prowadzi swoje życie w taki sposób, żeby uciec od tej ucieczki. I dla niego problem się zaczyna w momencie, w którym przestaje słyszeć i nie możesz wykonywać muzyki, bo ta muzyka była dla niego wszystkim po tym, jak udało mi się z powrotem postawić życie na nogi. I nie czuję, że to jest opis, który można ekstrapolować na całe pokolenie. Myślę, że jest to bardzo, bardzo specyficzna sytuacja, która pewnie jest w stanie odzwierciedlić historię bardzo wielu ludzi współczesnych, ale jednak nie czuję, że tutaj rozważamy o kondycji współczesnego artysty. Czuję, że przedstawia nam tutaj reżyser pewien mały portret psychologiczny i później go zbija z otoczeniem, które jest bardzo mocno do niego nieprzystające. I w tym jest chyba największa siła tego filmu, bo sceny w ośrodku dla niesłyszących prowadzonym przez niejakiego Joe, który jest grany przez fantastycznego Paula Raciego, są w szczególności sceny, w których mamy więcej aktorów na ekranie. To są prawdziwą siłą tego filmu, bo zarówno rozmowy Joe z Rubenem, jak i sceny, w których mamy już w ogóle całą armię aktorów, w szczególności dziecięcych na ekranie, są naprawdę świetnie wygrane i tam też z jednej strony możemy zobaczyć jakieś emocje, które się na twarzy Ahmeda zmieniają. Możemy zobaczyć, jak ten człowiek jest na pewnym wygnaniu, na które sam się skazał. Wraca i okazuje się, że wcale nie jest taki straszny i że te wszystkie rzeczy wokół niego to jest tylko i wyłącznie forma ekspresji emocji, które mogą być dla niego destrukcyjne, ale on sobie właśnie znalazł taki sposób w postaci buntu wyrażanego wszystkimi tatuażami, które są na jego ciele i w postaci właśnie takiej przynależności do takiej ekstremalnej sceny muzycznej. Natomiast to wszystko zestawione z dzieciakami, które sobie siedzą w przedszkolu i już są specjalistami w miganiu w momencie, w którym Ruben dopiero zaczyna się tego uczyć, to są bardzo urocze sceny, bardzo mi się podobają i podczas nich najlepiej mi się oglądał ten film. W takich bardzo, bardzo mi zapadła w pamięci scena, w której podczas występu, który został zorganizowany dla wychowanków tego ośrodka, jeden z chłopców siedzących tam w drugim rzędzie zaczyna się nudzić, głowa mu zaczyna opadać, w związku z czym pani wychowawczyni mówi mu, że ma się uspokoić, czy też w zasadzie miga do niego, że ma się uspokoić, na co Ruben zwraca się do niej, że hej, słuchaj, to ja tutaj może się nim zaopiekuję i po prostu wychodzą sobie z audytorium, siadają na placu zabaw, Ruben na dole zjeżdżalni, ten chłopiec na górze. Chłopiec przykłada głowę do metalu zjeżdżalni, a Ruben zaczyna wybijać na niej rytm dłońmi. To jest fantastyczna scena, pozbawiona słów, siłą rzeczy pozbawiona słów mówionych, ale pozbawiona również słów miganych, a jednocześnie wyrażająca bardzo dużo, po pierwsze, wrażliwości postaci granej przez Ahmeda, a po drugie pokazująca świat takim, jaki on może być z perspektywy tego dziecka. To jest najbliższe, co nam może dać reżyser, jeżeli chodzi o właśnie tego typu zbliżenie. I to mi się bardzo, bardzo podoba. Bardzo, bardzo ładna, taka kameralna scena.
Moment, kiedy Ruben traci słuch, jest tym pęknięciem, które powoduje, że on w końcu zaczyna szukać właściwości swojego wnętrza i to otwiera mu jakby drogę do tego, żeby rozpoznać siebie. A druga rzecz, a propos tej sceny z dzieckiem i z całym tym ośrodkiem dla niesłyszących. Wniosek taki, że można odnaleźć bliskość z ludźmi, wspólnotę tam, gdzie właściwie nie przypuszczało się, że może do tego dojść, prawda? Na początku Ruben jest takim młodym bogiem, oczywiście super seksownym, dobrze wyglądającym i tak dalej, a im dłużej oglądamy film, tym bardziej ta postać gaśnie i mało już w nim jest tego zwierza takiego szalonego, więc mamy po prostu po jakimś czasie zupełnie inną stronę Rubena, przeciwną do tej takiej nienasyconej i łakomej. A propos to, co powiedziałem o tym odzwierciedleniu współczesności na początku, to chciałem może tak sprostuję, że bardziej chodziło mi o to, że on jest jednym oczywiście z przedstawicieli, ale chodzi o szaleństwo. Nie chodziło mi oczywiście, że przedstawia i mówi za wszystkich i przedstawia jakby jakieś tam cechy wspólne dla wielu ludzi, ale ta jedna jest wyjątkowo wybijającą się, stąd ten mój początkowy wniosek.
Rozumiem to. Jeżeli spojrzymy na tę postać właśnie tak jak mówisz, jako na kogoś, kto jest łapczywy doświadczeń, no to z tym się w pełni zgadzam. On jest łapczywy do tego stopnia, że w momencie, w którym trzeba się zatrzymać na chwilę, to jest problem i pewnie sam z siebie nie byłby w stanie tego zrobić, no ale zostaje wyręczony przez okoliczności i niejako zmuszony do tego, żeby się zatrzymać. A to, co powiedziałeś o tym, że w najmniej spodziewanym miejscu można znaleźć takie ludzkie połączenie i też nauczyć się czegoś o sobie, to mam wrażenie, że się trochę przewija w naszych ostatnich podcastach, bo od czasu do czasu jest taki film, przy którym ja mówię coś, co w dużej mierze sprowadza się do tego, że fajnie się ogląda, kiedy ludzie są wobec siebie życzliwi. I to jest właśnie to, co się tam odbywa w scenach w tym ośrodku. Jest po prostu szereg ludzi, którzy są nastawieni do innych w sposób otwarty i nie tyle oczekują od nich tego, co najlepsze, czy spodziewają się tego, co najlepsze, ale sami z siebie są w stanie to dać.
Na pewno siłą tego scenariusza jest to, że wiele ze scen mocno koreluje z myślami i z wnętrzem bohatera. Przez właśnie ich zwizualizowanie widać, jak mocno reżyser i operator postawili na połączenie sił. I oni się świetnie zgrywają. I te zdjęcia robione pewnie na kamerze 35 mm, tak przynajmniej to wygląda, ale nie wiem.
Zaraz cię sprawdzę,
no,
a ty mów dalej.
Sprawdźcie. No one tutaj dodają niesamowitego klimatu. No i też dźwiękowo. Ten film jest szaleństwem. Ja oglądałem go w kinie. Po Lighthouse to jest kolejna taka produkcja, która no, powinno się ją oglądać w kinach.
Chyba nie było innej możliwości. W sensie zakładam, że tam na pewno jakiś CDA jest, no ale było okienko, w którym się dało pójść do kina i mam wrażenie, że wszyscy poszli, bo zawsze były zajęte wszystkie miejsca na seansach. Natomiast ja teraz sobie patrzę. Wpisałem, wiesz, Sound of Metal 35 mm. Pierwszy wynik w Google. Sound of Metal director Darius Mortar shot on 35 cm because it's my goddamn movie. Więc tak, miałeś rację.
Okej, okay. Czyli może miałem wprawne oko po prostu i zauważyłem,
może
że
tak,
to nie jest
tak.
Cyfrowy filtr.
Mogło tak być.
To jest po prostu dobry wybór. Kręcenie na 35 mm filmów o artystach, to się po prostu sprawdza i już.
Powiem coś, co zabrzmi pretensjonalnie, ale bardzo czuć teksturę tego filmu, kiedy się go ogląda. No i niezaprzeczalnie wynika to z nakręcenia go na taśmie. No to dobrze, to co? To tak powiedzieliśmy na początku, że to nie jest taki dobry, jak wszyscy mówią, ale mimo wszystko z tego, co tutaj sobie wymieniamy, to wychodzi na to, że jest całkiem niezły. Czyli jak z pizzą. Jak jest dobra, to jest bardzo dobra, a jak jest słaba, to i tak jest całkiem niezła.
Wiesz, trochę denerwujące jest to, że po prostu tam się nie kończą wątki za bardzo w tym filmie. One nie są poprowadzone do końca i to sprawia, że film jest w pewnych momentach lekko jakby niedokończony i pozostaje mały niedosyt. Tak mnie jeszcze zastanawiało, co z tym problemem narkotykowym Rubena?
To chyba nie jest tematem filmu.
No właśnie, ale dlatego chciałem powiedzieć, że czy co, on się nawróci, czy coś się zmieni. Jakby równie dobrze ten film mógłby być po prostu o perkusiście i te narkotyki i traumy z przyszłości wydają się tak trochę dopisane na siłę, nie? Jako taki zbędny naddatek, nad którym zaczynasz się gdzieś tam po drodze troszeczkę zastanawiać, ale koniec końców nic z tego nie wynika.
Niby tak, ale jednak popatrz, on na samym początku filmu ze stresu odpala fajkę i to jego dziewczynę tak przestrasza, że ona aż dzwoni do jego, w amerykańskiej nomenklaturze, to się bodajże nazywa sponsorem, taka funkcja i mówi mu, że tutaj Ruben odpalił fajkę, w związku z czym jest, wiesz, ryzyko relapsu i tak dalej. Więc wydaje mi się, że jednak to ma sens dla tej postaci, kiedy ciąży nad nim takie widmo i on cały czas jest wolny, ale na smyczy w pewnym sensie. To jest rzecz, od której się nigdy nie uwolni. Nie mówimy tutaj o byle festiwalowym dragu, bo był heroinistą, w związku z czym tego typu nauk jest już, wiesz, czymś, co naznacza na całe życie. I no nie wiem, dla mnie to ma sens, dla tej postaci. Nie miałem z tym problemu w żadnym momencie. Tym bardziej, że w momencie, w którym Ruben stwierdza, że dobra, to teraz sprzedam cały swój szmelc po to, żeby zarobić pieniądze na operację, dzięki której będę mógł sobie wszczepić implant, to po samej operacji rozmawia z Joe o tym, że w sumie to on by potrzebował trochę siana, bo tutaj chciałby odkupić swój kamper, a jego kamper jest jego domem, więc jego całym życiem. Na co Joe bardzo słusznie zauważa, że no w tym momencie brzmisz jak człowiek uzależniony. I Ruben się wtedy orientuje, że o kurczę, faktycznie. To jest bardzo fajna scena. W ogóle scena z powrotem Rubena do ośrodka już po operacji i ostatnia scena jego rozmowy z Joe jednocześnie. Fantastyczna scena, bardzo, bardzo, bardzo dobrze zagrana z obydwu stron i po tej kilkuminutowej rozmowie zostawiająca z bardzo dużą ilością emocji, które nie zostaje w żaden sposób wygaszona ani rozwiązane, po prostu aż kipi od smutku na ekranie, kiedy zostaje na nim sam Joe i widzimy, jak on płacze, potem jak Ruben postanawia się w pewien sposób zamknąć na to, co on powiedział i odchodzi. Chcemy powiedzieć dwa słowa o fakcie, że Matti Amalric stał się nowym Jeanem Reno. W tym sensie, że jak potrzebujesz średniobudżetowego francuskiego aktora w średnim wieku, zbliżającego się do 60, będę strzelał, że tyle lat ma Amalric, to dzwonisz po Amalrica. Jean Reno już jest za stary na takie rzeczy, więc teraz mamy nowego francuskiego kandydata.
Tak, no ta Francja trochę była też takim naddatkiem dla mnie, no ale w porządku.
O, tak, tak. Zgadzam się w pełni, że ta Francja to tu miała pokazać chyba tylko mezaliansowy charakter związku pomiędzy Rubenem i Lou, że ona jest taka z society, etc., a on jest z gminu i on jest, wiesz, on jest, powiedziałbym, że white trash, ale on jest, nie jest white, więc po prostu jest trash.
Można jeszcze bardziej uprościć. No on jest z Ameryki, a ona jest z Europy. On reprezentuje...
kulturę niską, a ona kulturę wysoką.
Nie, ona reprezentuje ducha, a on ciało.
Okej, okay, też może być. Jest bardzo dużo paraleli nadmuchanych, które tutaj możemy poprowadzić, ale podoba mi się ta, na której postanowiłeś poprzestać.
No podsumowując, mimo wielu różnych języków, można się gdzieś tam zrozumieć, porozumieć, zbliżyć się, jak się okazuje, i stworzyć wspólnotę.
Tak, dokładnie. To co, to ja daję 7 kawałków ananasa na pizzy na 10.
To ja dam 7,5, bo Riz Ahmed jest genialnym aktorem.
Dzięki. Obiecująca młoda kobieta, Emerald Fennell, czyli obiecującej młodej reżyserki, to film, który postawił sobie dość ambitne wyzwanie, to znaczy postanowił uprościć świat na tyle, na ile się będzie dało, sprawić, że niemalże wszyscy ludzie występujący, czy też funkcjonujący w świecie przedstawionym w jakiś sposób albo siebie znają, albo znają kogoś, kto ich zna. Film, który wykorzystuje do swoich celów takie środki jak cukierkowość, jak przesadę, jak utwory Britney Spears zaaranżowane na ciężkie smyczki i jak trop postaci fajnego, cool ziomka z koledżu. I wszystko to wrzuca do jednego wielkiego gara, dodaje odrobinę niesamowitości, z której powstały bajka, bójka i brawurka, wywraca do góry nogami i zostaje nam film, który angażuje, a jednocześnie szokuje. Jak się tobie podobała obiecująca młoda kobieta?
Mi ten film bardzo się podobał. Postać Cassie i jej poziom zaangażowania w sprawę, to, że ona już nie walczy tylko z toksyczną męskością, ale z całym zdeprawowanym systemem, rzuca się po prostu stop motyką na słońce. Ma niesamowite pomysły. To jest coś, czego w kinie, które ma mówić, jak walczą dziś kobiety o prawo do bycia tym, kim chcą i o bezpieczeństwo pośród mężczyzn, to jeszcze chyba nikt tak nie opowiedział tak ciekawy sposób i z tak dużą ilością czarnego humoru.
Odwołując się do tego, co powiedziałeś, mnie się bardzo podoba to, że reżyserka tutaj bardzo jasno stawia sprawę w kontekście winy lub też jej braku w sytuacji wykorzystania seksualnego. I postać Ryana, grana przez Boa Burnhama, który jest super i wszyscy wynocha do kina na wszystko, co wyreżyserował Boa Burnham, czyli na ten jeden film. Jest doskonałym tego przykładem, żeby zdradzić odrobinę fabuły. Cassandra, grana przez Carey Mulligan, jest na osobistej wendecie trwającej od wielu lat, która ma na celu nauczyć cały gatunek męski, że jeżeli kobieta jest nietrzeźwa, nie można zakładać, że to, że jest pijana, to znaczy, że wyraziła zgodę. Film zaczynamy w ogóle od bardzo fajnej sekwencji, która sugerowałaby, że ona swoim ofiarom robi krzywdę, Ale bardzo szybko okazuje się, że jednak nie, że ten klucz taki thrillerowo-horrorowy porzucamy, przynajmniej na jakiś czas. No i ona na tej swojej wieloletniej krucjacie spotyka bardzo różnych ludzi, jednym z których jest bardzo, wydaje mi się, że fajnie obsadzony Christopher Mintz-Plasse, znany w swojej karierze przede wszystkim z tego, że w Super Samcu grał legendarną postać Maglovina, w związku z czym mam wrażenie, że ten casting tutaj w jakiś sposób dyskutuje z tamtym filmem i bardzo fajnie. Spotyka różnych ludzi, którzy mówią, że oni są dobrymi ludźmi i oni w zasadzie to nie robią nic złego. I doprowadza to do tak ekstremalnej sytuacji, że pod sam koniec filmu, kiedy ci dobrzy ludzie robią rzeczy, co do których już nie mamy żadnych wątpliwości, że one są złe, to oni nadal sami do siebie mówią, że nie, stary, ty jesteś dobrym ziomkiem, to ty jesteś ten dobry w tej sytuacji, nie zrobiłeś nic złego. To jest metoda, którą jeden chłopak drugiemu chłopakowi, ale też przez rozszerzenie starsze pokolenia młodszym i często również kobiety mężczyznom mówią, nie, ty nie jesteś winny, ty tutaj nie ponosisz żadnej odpowiedzialności, co doprowadza do, przynajmniej tak zdaje się sugerować Fennell, a to myślę, że nie jest to wniosek, z którym trudno się zgodzić, pokazuje, że mężczyźni stali się niezdolni do wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny i w momencie, w którym przychodzi na to kolej, wszyscy zaczynają płakać i mówić, że ale ja przecież to jestem taki niewinny, nic nie zrobiłem, a gdzie jest moja mama i w ogóle to jestem taki przestraszony i ojej. Bardzo fajne jest zestawienie z jednej strony przyrodzonej siły posiadanej przez mężczyzn, którzy z powodu biologicznych właściwości są w stanie w łatwiejszy sposób robić krzywdę drugiej osobie, jednocześnie z takiego absolutnie dziecięcego braku dojrzałości, który sprawia, że nie rozumieją tego pierwszego, w związku z czym w sytuacji, w której faktycznie nadużyją swojej siły, Nie rozumieją, że to zrobili i są, po angielsku się mówi in denial, nie wiem, żyją w zaprzeczeniu, że są w ogóle w stanie zrobić coś złego.
To jest produkcja o kobiecie, która szuka też oczyszczenia, szuka tego katarzis, ale nigdy go nie znajdzie. Ten film to również jazda bez trzymanki, ale o to tutaj chodzi. Mam wrażenie, że reżyserka podeszła do tego, że on jest taką jazdą poprzez badanie straumatyzowania tej Cassie. Jak spojrzymy na traumę, to ona powoduje właśnie jakby wahanie nastrojów, podejmowanie decyzji w sposób nie do końca przemyślany albo impulsywny. I ten film jest tak zrobiony, że zarówno jakby reżyserka, jak i aktorka pamiętają, nie zapominają o tym, że Cassie jest po traumie, w związku z czym będzie zachowywała się w sposób taki, jak oglądamy. Ale przy tym wszystkim ta produkcja jest mega pewna siebie, tak jak właśnie bohaterka i to jest bardzo fajne. To jest taki film, który chce być trochę niekonsekwentny, lekko niechlujny, no bo to właśnie odzwierciedla postać Cassie i jej psychikę. Taka skomplikowana i barwna postać nabiera jakby jakiejś tam pełnokrwistości na ekranie właśnie dzięki samej aktorce Carey Mulligan. No fenomenalna. Tak się zastanawiałem, kogo można by jeszcze obsadzić w tej roli, ale Carey jest chyba tutaj najbardziej taka...
Wiesz, kogo można było obsadzić? Angelinę Jolie 15 lat temu albo 10 lat temu.
Może tak. No, casting tutaj zrobił dużo.
Mam ten problem, że w zasadzie powiedziałem wszystko, co mam do powiedzenia na temat tego filmu. On ma wątek romantyczny pomiędzy Cassie a właśnie granym przez Bernarda Ryanem, który rozwija się we w miarę standardowy sposób, aż w pewnym momencie następuje coś, czego my się trochę spodziewamy, ale jednocześnie następuje to w tak niespodziewanych okolicznościach. Troszeczkę powiedziałbym, że jak rzucona przez scenarzystę cegła przez okno, która ma na celu popchnąć fabułę do przodu, można się tutaj zapierać, że to, że w pewnym momencie główna bohaterka dostaje film, to znaczy dostaje telefon, na którym znajduje się film z ekstremalnie ważnymi dla dalszego rozwoju fabuły materiałami, pojawia się troszeczkę znikąd i nie jest umotywowana niczym i to pewnie byłaby prawda, ale... Ja nie mam z tym problemu z tego powodu, że umowność jest dla filmu kluczowa i jeżeli coś takiego musi się wydarzyć, żeby film poszedł do przodu, to spoko, niech się wydarzy, nawet jeżeli to było w miarę nieorganiczne, ponieważ tym, co popycha ten film faktycznie do przodu, są pojedyncze wybuchy i estetyka, wokół której one następują. Każda scena, w której spodziewamy się, że coś się będzie działo, że tak powiem, każdy rozdział otwierany w filmie, każda nocna eskapada głównej bohaterki zakończona kolejną kreską w jej dzienniczku jest skąpana w takim bardzo, bardzo odważnym, kiczowatym, ale wykorzystanie tego kiczu jest tutaj bardzo świadome, stylu. I mam wrażenie, że po prostu świat wykreowany przez reżyserkę rządzi się takimi prawami, że żeby popychać wydarzenia do przodu, one nie muszą logicznie wynikać jedno z drugiego, tylko one muszą zostać odpowiednio udekorowane pudrem, różem, nadmiarem słodyczy i popu z lat 2000. I w momencie, w którym ten zestaw składników zostanie spełniony, to jest wystarczający powód, żeby film szedł do przodu, a nie to, że w precyzyjnie skonstruowanym scenariuszu coś zagra tak, że się połączą dwa wątki i będzie można kontynuować je w postaci trzeciego.
No właśnie czarny humor, a z drugiej strony dużo innych barw powodują, że to wszystko ma fajną i świeżą konstrukcję. A uproszczenia, no uproszczenia służą temu, że to jest film z misją i po prostu do niektórych trzeba mówić klarownie, jasno i po prostu czasami dać w ryj.
A to ja się z tym nie zgadzam. Nie uważam, że misja usprawiedliwia środki, które mogłyby być uznane za kiepskie filmowo, ale uważam, że to nie te środki, na które można by zwrócić uwagę, że są kiepskie, są w tym filmie ważne. Uważam, że są inne środki, których użyła reżyserka, właśnie na poziomie formalno-estetycznym, które pchają ten film do przodu. Nie wiem, jak się na to zapatrujesz, ale bawiłem się. I to też mówię z pełnym przekonaniem, używam dokładnie tych słów. Bawiłem się na tym filmie świetnie i zostawił mnie z głębokim poczuciem dyskomfortu. I myślę, że właśnie to powinien robić. Myślę, że takie było założenie reżyserki. Myślę, że zrobiła film, który jak na debiut jest niemalże spełniony. Jest naprawdę bardzo dobry.
Jest to produkcja, którą się po prostu zapamięta, bo składa się na to tyle różnych ciekawych i niestandardowych rozwiązań. No tylko polecać. Jak dla mnie 8 na 10.
Też dałem 8, 8 kreseczek w zeszycie na 10.